Dobry wieczór, Anne-Maren Bass. Mały mieszkaniec Chwaszczyna na Pomorzu o egzotycznym imieniu Toboma ma już 3 lata. Wygląda tak jak jego rodzice, którzy wybrali mu to imię. Jest pięknym chłopcem, wyrośnie na pewno na pięknego mężczyznę, a imię na cześć Bronisława Malinowskiego wybrali mu rodzice żeglujący po Pacyfiku, po wyspach, które badał słynny polski etnograf. Podczas rejsu po południowym Pacyfiku rodzice chłopca przekonali się, jak wielkim szacunkiem jest darzony polski naukowiec i imię Toboma ten właśnie szacunek wyraża. Monika Bronicka i Mariusz Delgas, pseudonim Tekla. Jak zwykle uśmiechnięci przyjmują nas na swoim rodzinnym rancho w Chwaszczynie. Szykują się do kolejnej wyprawy, oczywiście z trójką swoich pociech. Razem z żeglarzem Stefanem Kotiukiem, który naszą radiową audycję realizuje, odwiedzam Chwaszczyn, by usłyszeć o wyprawie na antypody. I co przez te 3 lata się działo u Was w życiu, w jakimś skrócie takim telegraficznym? Możecie to podsumować? Gdzieś płynęliście przez te lata?
Tak, no prawie codziennie, co roku prawie, że żeglujemy. W ciągu tych 3 lat 2 rejsy rzeczywiście z dziećmi, takie po dwa i pół miesiąca w Australii. Także Toboma, z którego okazji się wówczas spotkaliśmy, był już 2 razy na morzu po te 2 miesiące.
Toboma też był z Wami?
Tak. No wszystkie dzieci z nami podróżują.
No właśnie, bo to jest taki specyficzny sposób żeglowania, że no nie ma tak, że dzieci oddajecie do rodziców, do bliskich, do kogoś, tylko po prostu bierzecie ze sobą.
No generalnie to tak nie wyobrażam sobie oddawania dzieci, bo nie po to je mam, żeby oddawać, więc trzeba to jakoś godzić.
Byłoby to wbrew filozofii żeglarstwa, którą my tworzymy. My jako my, żeśmy się już nażeglowali. Monika żegluje od 5 roku życia, ja od 7. No i dzieci zmieniły nam ten styl żeglowania w zupełnie inną stronę. My to dla dzieci robimy. Także nie ma w ogóle rozważania z dziećmi, bez dziećmi, ryzykownie, nieryzykownie. Nie, to jest robota dla dzieci.
I w sumie na łódkę wchodzi Was dwójka i dzieci ile?
Trójka,
czyli 5 żeglarzy.
Tak, 5 żeglarzy. Jeśli młodzież uznać za żeglarzy, bo to w końcu 3, 6 i 7 lat, także całkiem niewiele. Natomiast z rejsu na rejs widzimy postępy wśród dzieciaków, również w postępowaniu na jachcie. Coraz mniej mamy problemów, coraz mniej mamy stresów z dziećmi i takich strachów wewnętrznych. Wypadnie, nie wypadnie, coś się stanie. Czują się jak ryby w wodzie, coraz lepiej.
A jak postrzegają wszystko to, co wokół, całą rzeczywistość? No bo pojawiacie się w różnych miejscach właśnie, dokładnie.
Najlepiej spytać się dzieci. To byś chciałbyś pojechać na Talaverę?
Toboma.
Chciałbyś na rejs pojechać? Co?
Na razie się
musi... Co byś chciał?
Na razie się musi oswoić z mikrofonem, tak?
Chodź do mikrofonu, czy lubisz pływać na Talaverze?
Bułkę chcę zjeść, bo głodny.
Głodny jest.
Zresztą co tu się dziwić?
A to jest Toboma.
To jest Toboma, tak. Jeżeli lądujemy na przezroczystej wodzie, w której widoczność jest do 50 metrów pod wodą, jeżeli ta woda ma 27-28 stopni ciepła, jeżeli na zewnątrz jest 30 stopni ciepła, no to trudno by było znaleźć dziecko, któremu by to nie pasowało, to tak z drugiej strony na to patrząc. Dla mnie, patrząc na morze, wszystko może wyglądać pięknie, my możemy to kochać, my możemy być tym zafascynowani. Natomiast o statkach to się mówi szczęśliwy lub nieszczęśliwy. I przez 20 lat zabawy wśród krokodyli, rekinów, pająków, węży, chorób, innych cudów, wraków, naprawdę nie wiadomo czego, żeby nikomu się nic nie zdarzyło. Ja miałem jedyny wypadek na tym jachcie, jak złapałem taką wielką najeżkę. To są takie ryby, co jak się napompują, to są takimi wielkimi kulami z kolcami. I nie miałem jak jej na motorówkę wrzucić i włożyłem jej palca do buzi z głupoty, bo tu nie była obrośnięta tymi kolcami. Jedyne, co mogłem zrobić, ona zacisnęła te zęby i ze mną poszła głębiej nurkować. Dzięki temu, że no, dość dobrze pływam i mam porządny sprzęt, uwolniłem się z tego uścisku. To był jedyny wypadek w 20-letniej wariackiej historii jachtu Talavera.
Jak pan to zrobił, że się uwolnił ten palec?
No, nóż mam przy nodze, taki solidny zawsze i tym nożem ją tam próbowałem uspokoić troszeczkę tą rybę i to mi się udało. Po prostu włożyłem nóż między palec a jej gębę i nożem jej tam rozciąłem. Miałem palec rozwalony, zmiażdżony, bo te ryby akurat gryzą korale, więc mają takie koła młyńskie zamiast zębów. Ale to okej, no z tym trzeba się liczyć. No daj Panie Boże przez 20 lat jeden paluszek mieć uszkodzony. No to jest właśnie szczęśliwa jednostka. Parę razy udało mi się uderzyć w rafę. Parę razy gdzieś jakieś wieloryby bardzo blisko nas się wynurzały, bo to też czasami może spowodować jakieś tam dziwne historie. Nigdy nic nikomu. I to jest właśnie ta jednostka.
Ile metrów ma wasz jacht, Talavera?
12 metrów, przedłużona. Ona oryginalnie była kupiona 10,75 metrów, długość łodzi. I myśmy ją przedłużyli, żeśmy dobudowali bugszpryt na tym statku naszym i taką piękną rufę. My ją nazywamy ogródek. To jest takie wyjście na zewnątrz za jacht, wyjście na zewnątrz za rufę. Tam butle do nurkowania stoją, graty, wszystkie grille, jakieś tam harpuny.
To jest dwupatyk?
Nie, jednopatyk. Jednopatyk.
No to jedno masztowiec.
No przede wszystkim dwupatyki są piękne, szczególnie w tropiku. Można sobie pięknie tropiki pomiędzy nimi rozcierać ze względu na słońce. No ale to są dwa razy maszty, dwa razy liny, dwa razy knagi i dwa razy wszystko inne. Także no jeden patyk jednak dla nas.
Hamak da się rozłożyć.
No tak, tak, tak. Hamak i tropiki wszystkie, ponieważ tam bez tropików, bez zadaszenia nie ma mowy o tym, żeby można było przetrwać w ogóle. To słońce jest tam okrutne. W Australii jest, już nie mówię o tym, że jest największa dziura ozonowa nad Australią. I to słońce jest strasznie agresywne tam. No ten komfort cieplny, który się uzyskuje poprzez rozpostarcie tropików nad podkładami, daje nam przynajmniej to, że w ciągu dnia wieczorem mamy na jachcie nie 40, nie 50 stopni, tylko 38, 37, także jest to trochę różnicy.
A ten rejs, który planujecie teraz w październiku, to będzie też tam?
Planujemy w październiku półroczny rejs, z tym, że to będzie tak naprawdę początek naszego pięcioletniego rejsu. Znaczy planujemy taki rejs 5+, jak to Mariusz nazywa. Chcemy po prostu ten czas, teraz, kiedy dzieci są jeszcze w takim czasie początku szkoły, czyli nie jest to, można to jeszcze w edukacji domowej bez jakiegoś większego problemu prowadzić. A poza tym jeszcze są w takim wieku, że jeszcze chcą z nami podróżować i chcą z rodzicami spędzać czas, to chcemy te najbliższe lata maksymalnie wykorzystać właśnie na podróżowanie.
No i tak mówi Pani pół roku, a potem kolejny rok, no i tak w sumie 5 lat. I jest to już zaplanowane, czy po prostu płyniecie i poddajecie się jakby temu, co się będzie wydarzało na trasie?
Musimy zmienić łódkę. Nasza łódka zaczyna się robić dla nas troszeczkę za mała. To jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, troszeczkę za wolna. Ponieważ my pływamy tylko w środku pory cyklonowej. Jesteśmy jedynym statkiem w ogóle na morzu, stąd cały custom z celnicy, wszyscy nas znają. No i łódka, która rozwija szybkości więcej niż 8-10 węzłów, daje nam możliwość uciekania przed ośrodkami niżowymi, przed cyklonami i planujemy zmienić łódkę na katamarana. Jedziemy teraz na pół roku, dalszy trening dla dzieci, dalszy trening i przygotowanie dla nas na wyprawy na ten długi 5-letni rejs, ale przede wszystkim sprzedaż naszego jachtu, znalezienie nowego, kupno nowego jachtu. To są dwa najważniejsze cele, jakie chcemy teraz osiągnąć.
My od lat traktujemy jacht jako nasz drugi dom, więc tak naprawdę od kilkunastu lat tak żyjemy między dwoma domami, więc nie jest to tak zupełnie.
W ogóle pytanie, który dom jest domem? Dom jest domem. Tu jest nasza kotwica, pod masztem tu stoi piękna stara kotwica, którą koledzy nam kiedyś przynieśli i powiedzieli, że ty sobie Tekla podróżuj gdzie chcesz, łańcuch masz długi, ale twoje miejsce jest tutaj. No i na pewno jesteśmy, dumnie nosimy banderę Rzeczypospolitej, jesteśmy fajnymi Polakami, dobrze opowiadamy wszędzie o Polsce. No i ten dom jest, bez dwóch zdań, dom jest domem. Natomiast jacht, który byłby traktowany nie jako dom, no to pewnie 20 lat by go trudno było utrzymać, ponieważ posiadanie jachtu przez 20 lat to nie są tylko te piękne chwile, ale to są również te często bardzo trudne chwile wydać te 50-70 tysięcy na najbliższy rejs, czy zrobić sobie drogi albo nowe dachy w domu. Czy dalej inwestować, jacht po angielsku się nazywa BOAT, tak? B-O-A-T, bring owner another 1000, czyli przynieś właścicielu jeszcze 1000, tak? I to tak funkcjonuje. I często mając te normalne, prozaiczne wybory życiowe, trzeba kupić to, kupić tamto, coś wyremontować, no to u nas w tym momencie jacht jest bez dwóch zdań traktowany na tych samych warunkach jak jacht. Czyli ze strony finansowej są to dwa równorzędne domy. na monohulu troszeczkę, nie chcę użyć tego słowa, znudziło mnie, ale używanie motorsailingu, pływanie po rafie, bardzo często pływa się na silniku. Nie można dopłynąć do tych najpiękniejszych miejsc na rafie na żaglach. Jest to niemożliwe, ponieważ rafy są porozrzucane jak grzyby w lesie i trzeba odpowiednią drogę między nimi znaleźć. Stąd częściej się na monohulach stosował motorsailing, no bo czy ja jadę na żaglach, czy jadę, to z oszczędności paliwa można by było ewentualnie coś tam robić. Natomiast pływanie na wielokadłubowcach daje, już nie mówię o komforcie bujania, bo nam to akurat nie przeszkadza i może nawet będzie brakowało na katamaranie nam troszeczkę tego pięknego bujania. Natomiast ta szybkość i komfort dotrzymania wszystkich rzeczy. My nurkujemy, jesteśmy jedną z niewielu załóg, które na jachcie ma kompresor, które ma butle do nurkowania, całe to wyposażenie, które musi mieć swoje miejsce. To jest ciężkie, to jest trudne do przenoszenia, to nie jest taka wygodna sprawa. Całe zdobywanie pożywienia jest po mojej stronie, no więc po to się nurkuje. Butle zakładamy straszliwie rzadko. Ten prawdziwy scuba diving stosujemy w sytuacji, kiedy coś wyjątkowego się zobaczy na rafie. Wrak, jakaś jama pod wodą bardzo głęboko.
No, ostatni raz razem nurkowaliśmy chyba na Papui Nowej Gwinei i były podwodne gejzery przy takich wulkanicznych wyspach. Rzeczywiście tam się wydobywała ta siarka chyba, tak, nie wiem co to tam jest dokładnie, i nurkowaliśmy wtedy z butlami. To tak.
I Behemoth grał muzykę.
Behemoth?
Nie, żartuję, bo jak siarka to Behemoth. W każdym bądź razie...
Ale słuchacie muzyki też jak pływacie?
Ja nie...
Gdzie, czy jak pływam? Nie granic?
Czy jak pływamy, słuchamy muzyki? Tak.
Nie, no bez muzyki nie ma w ogóle dyskusji. Taką rewolucyjną rzecz, którą kocham robić, to jest przed na przykład wyprawą do Papui Nowej Gwinei, przed wyjazdem pierwszy raz przygotowałem sobie lokalną muzykę i przy pierwszych kontaktach, jak tubylcy podpływali do nas do jachtu, z daleka słyszeli swoją muzykę lecącą z naszego pokładu.
Pomysł.
No, otwiera serce niewiarygodnie, otwiera od razu taką wielką sympatię, a przy okazji naprawdę mają cudowną muzykę, my naprawdę chętnie słuchamy tej muzyki.
A jak pan poluje i nurkuje, to jakie to są ryby, jak one smakują, co to są za ryby? Ile ich jest? Tak na jeden raz, jedna za jedną się pływa cały dzień?
Tak, za jedną się pływa cały dzień. Mamy taką wielką Biblię rybaka, taką grubą książkę i bawimy się jak Lolek i Bolek dookoła świata, kręcili globusem i palcem, gdzie teraz jadą, to my w ten sposób polujemy na ryby. Najczęściej się chodzi za tą jedną wybraną, którą na ten dzień żeśmy sobie wymyślili, że ta musi być złapana. Jakie ryby jemy? Te najsmaczniejsze. Wybieramy naprawdę wyjątkowe ryby, to takim pięknym przykładem jest trocz koralowa, coral trout, która jest łapana żywcem na wielkiej rafie koralowej, wsadana do jumbo jetu, wysyłana do Hongkongu i kosztuje $200 w restauracji, taka sama żywa ryba. Oczywiście robi nam to dodatkową frajdę, że wiemy, ile to kosztuje.
Smakuje? Dobra?
Tak, coral trout rewelacyjny. Mariusz też poluje, lobstery łapie, kalmary jadamy, no oczywiście krewetki.
To skrobie, przyrządza, patroszy, to są takie też mocno.
Mariusz czasami ja, to tak jak wychodzi. Też nam pokazujemy, jak się to robi.
To jest w ogóle frajda, bo łapiąc zwierzątka jakieś, zanim one trafią do obróbki jakiejkolwiek, najpierw jest wyciągany ten album tego rybaka, ta Biblia tego rybaka, dzieciom są pokazywane zdjęcia, ta ryba, co my mamy zamiar z nią zrobić i dopiero później cokolwiek się z nią robi. Jeżeli dzieci obieranie kalmarów jest akurat bardzo przyjemną robotą, nie trzeba używać żadnego noża, nic, robi się to palcami. Zabawa dla dzieci w tym atramencie, gdzie się przy okazji wysmarują cali, jest dodatkową frajdą i atutem. Bardzo przyjemna zabawa.
Oprócz jeszcze ryb, co takiego dzieciaki poznają? No.
A to jeszcze do tego seafoodu wrócę, bo ten seafood rzeczywiście, no, na przykład ostrygi też, są miejsca, gdzie możemy znaleźć ostrygi, kraby, ponieważ wpływamy w takie rzeki estuariowe i tam są kraby. Także tak naprawdę wszystko, co jest do upolowania i jadalne i smaczne, jadamy. Ale też zdarzyło nam się dwukrotnie jeść mięso żółwia, z tym, że nie sami polowaliśmy, ponieważ jest to zakazane, tylko w takich właśnie miejscach, gdzie tubylcy, gdzie ci ludzie zamieszkujący mogą łapać. Także jedliśmy raz złapanego żółwia przez aborygenów i przyrządzonego, drugi raz na Wyspach Salomona przez Salomonczyków. Także no, tak naprawdę smak seafoodu wszechstronnie jest nam znany.
Ten żółw, do czego podobne mięso?
No taki trochę delikatny kurczak z krewetką pomieszany, coś takiego.
Pycha.
Była potrawka duszona, jeszcze z ogniska zrobiona, z takiego kociołka.
Naprawdę zdrowe.
Naprawdę zdrowe, ale smaczne też, bo to też jest istotne.
Najtrudniejszą rzeczą, jaka nas spotka, to jest dobra cena sprzedaży naszej talawery. to na pewno nie będzie prostą rzeczą. Kupno czegoś jest relatywnie prostą rzeczą. Natomiast co do wymagań sprzętowych, tak, chcę wrócić do frajdy żeglowania bardzo i nie chcę mieć lin wszystkich od żagli, od prowadzenia tej żeglarskiej strony jachtu w kokpicie, gdzie mam silniki i inne rzeczy, chcę mieć to wydzielone. Chcę mieć fly deck u góry, siedzieć z góry na statku, to wszystko prowadzić. Zależy nam oczywiście na odpowiedniej długości, ale na dzielności morskiej. To jest dla nas najważniejszy element. My pływamy w tym trójkącie ognia, czyli to nie są tylko permanentne zagrożenia tsunami, które na morzu jako taką mało robią, ale permanentne burze. Największe zgrupowanie burz jest właśnie na Papui Nowej Gwinei na świecie, które niosą ze sobą oczywiście okrutne wiatry. Do tego wszystkiego pory cyklonowe. No, myśmy ostatnio uciekali przed cyklonem, który wiał 315 km na godzinę. No, dostać się do czegoś takiego do środka, śmierć pewna, to tam bez dyskusji w ogóle. Cyklon Yasi się nazywał, skręcił na 20 mil przed miastem. Myśmy się już pożegnali z Moniką. Monika została na lądzie z dziećmi, żeby gdzieś się tam dać ewakuować, zabezpieczyć. Ja z jachtem wypłynąłem w jakieś tam szuwary, żeby go chronić jak najbardziej. I na 20 mil przed lądem cyklon skręcił w odpowiednią dla nas stronę, także nas ominął, musnęło nas tam koło 200 km na godzinę, tylko no ale to już tam mało robi. Także wracając do sprzętu jachtowego, co my oczekujemy od jachtu, no to tego, żeby nie stracić masztu, bo to jest największe zagrożenie i żeby łódka była sterowna cały czas. Jesteśmy ryzykantami w naszej żegludze.
Ale dopóki nie zmienicie jednostki, to nie podejmiecie tej wyprawy, tak?
Nie, no dwa jachty utrzymywać na to trochę głupotą by trąciło. Nie mamy na tyle finansów zresztą, żeby to zrobić. Liczymy na ten zwrot pieniędzy z tej pierwszej jednostki. Natomiast teraz, jak w październiku wypływamy, to jest idealna pora roku, żeby popłynąć właśnie na Papuę Nową Gwineję. Nie ukrywam, że męczy mnie ten temat, że ja najchętniej to już bym wyruszył i popłynął. No ale plan jest planem, jakby zobaczymy, co będzie, co wyjdzie z tego wszystkiego.
A dlaczego październik to jest taka idealna pora na wypłynięcie?
To jest koniec pory pasatów. Tam wieją najsilniejsze pasaty na świecie. Nie ma silniejszych pasatów niż właśnie w regionie Cieśniny Torresa, czyli cieśniny, która łączy ze sobą morze, ocean spokojny z Oceanem Indyjskim. Ponoć jest to stworzone przez olbrzymie góry. Tam góry są do 6000 metrów i ten wiatr, który wieje zgodnie z kierunkami, jakimi powinien wiać, odbija się dodatkowo od tych wielkich gór i tworzy no, dużo silniejsze pasaty. Jest to 6-7 w skali Beauforta każdego dnia. Mniej więcej na przełomie października, listopada rozpoczyna się pora cyklonowa, która charakteryzuje się tym, że te wiatry, te pasaty zaczynają troszeczkę słabnąć, zaczynają być troszeczkę bardziej przyjemne, wiatry często się kręcą, no i to dlatego to jest taka idealna pora, żeby płynąć na Papuę Nową Gwineję, ponieważ tam trzeba płynąć pół wiatrem, no płynąć ciągle burtą do fali 3-4-metrowej jest arcy niewygodną sprawą. Chcemy zrobić przede wszystkim, opłynąć dookoła Azję. Pierwszy port, jaki chcemy zaliczyć, to na pewno będą Wyspy Trobranda. Chcemy pojechać z powrotem tam do wodza, chcemy pokazać synowi, skąd pochodzi jego imię.
Tam na nas też czekają, bo cały czas mamy wieści, jesteśmy w kontakcie, nie takim bezpośrednim, ale pośrednim przez różnych tam ludzi od czasu do czasu podróżujących. Do nas trafiają, ponieważ jakoś tak związaliśmy się przez tą tablicę z tymi Trobrandami, to do nas trafiają informacje z wszelakich stron. Na przykład w ubiegłym roku tam z żoną podróżował konsul honorowy Polski w Auckland, Nowej Zelandii i też później mi tę relację zdał mailowo i opisał i tak dalej. Zresztą namówił mnie do stworzenia takiej strony na Facebooku właśnie Wyspy Trobranda, która skupia no, takich miłośników tego rejonu i ludzi zainteresowanych tym rejonem świata. Do tego Aleksandra Gumowska, która w tym roku dostała Travelera roku za książkę podróżniczą roku, Seks, Betel i Czary. I ona też tam podróżowała i za każdym razem byłyśmy w kontakcie i te informacje jakoś tam po prostu przechodziły między nami a wodzem. Także to tak... Ostatnio też jacht Katarzys 2, polski jacht. Wydaje mi się, że to jest po tych 7 latach, kiedy my tam byliśmy, pierwszy polski jacht, który tam popłynął, bo nie znam innej historii polskiego jachtu od tego czasu i oni tam rzeczywiście na jeden dzień zapłynęli. No i też z wodzem i o nas rozmawiali i potem swoje relacje opisali i też byłam z nimi w kontakcie mailowym, więc tak naprawdę to jest takie trochę czasami zabawne dla nas, bo tyle lat nas tam nie było, ale cały czas wszystkie informacje docierają i takim jesteśmy skupiskiem tych informacji.
Że wódz wie, że nasz syn się nazywa Toboma. Łącznie z taką ciekawą informacją, a dla przypomnienia, Toboma to jest imię, które tubylcy w ramach uznania nadali naszemu profesorowi Bronisławowi Malinowskiemu. jedziemy tam bez dwóch zdań. No jest jeszcze jeden taki cel, że nie wiem, czy to do nagrania się nadaje.
Nadaje.
Obiecałem Monice, że się hajtniemy na wyspę Grobranda.
Tak.
Tak.
To co, zdradzamy już jako pierwsi.
Co was ciągnie na Pacyfik? Przecież to ocean zapomnienia.
Dlatego właśnie to jest główny powód. No wrażenie tego, jak pamiętam, jak pływałem po Karaibach, 2 lata pływałem po Karaibach, się szwendałem i ciągle miałem takie wrażenie, jako ten pierwszy, że niby jestem ten pierwszy, który to widzi. No to na południowym Pacyfiku to wyraźnie jest widoczne. Jeżeli ludzie do dzisiaj używają zamiast haczyków stalowych do łapania ryb, tubylcy, haczyki wyginane z ości rybich, jeżeli używają dzid, jakichś innych rzeczy do zaspokajania tego swojego potrzeby zdobywania żywności, no to nie jest to dzisiejsze kupowanie w sklepie, nie jest to... W niczym to nie przypomina prawdziwych realiów życia takich europejskich, takiego naszego świata. Tam co wieczór jest jeszcze okazja spotkać ludzi, którzy co wieczór spotykają się na plaży, robią ognisko, grają muzykę, tańczą i naprawdę się śmieją i naprawdę się cieszą. Codziennie, każdego dnia. To jest właśnie to, czego szukamy i dlatego południowy Pacyfik.
Ale też może przez to, że nie ciągnie nas w inne rejony, ponieważ inne rejony świata mieliśmy szczęście poznać bardzo dobrze, bo i żeglując regatowo, i Mariusz przez swoje życie zawodowe i po prostu tak naprawdę wszędzie na świecie już byliśmy i tamten rejon jest na bazie tych doświadczeń dla nas najciekawszy i najmniej znany.
On jest po prostu dziki, to jest po prostu coś, no trudno sobie wyobrazić. Często od czasu do czasu mamy turystów, bierzemy turystów ze sobą. I w momencie, jak wychodzimy z portu, jeszcze każdy pisze SMS-y, po dobie już zaczynają biegać po jachcie, wchodzić na maszty, łapać kontakt, żeby ten telefon złapał ten kontakt i jakąś wiadomość wysłał. Po 2 dniach część zaczyna przeżywać frajdę, część zaczyna się panicznie bać. Przecież my też się boimy, przecież to też jest, ja już nie mówię o cyklonach i o tym zagrożeniu, o krokodylach, malariach, gorączkach krwotocznych czy innych historiach, ale o takiej prostej czynności jak rzucenie kotwicy przed wioską, w której mieszkają ludożercy. Region świata, który my zwiedzamy, jest absolutnie największym miejscem ludożerstwa pielęgnowanego w niektórych miejscach jeszcze do dzisiaj.
I tego się boją?
Znaczy my mamy obawę, ponieważ jeżeli rzucimy kotwicę, docierają do nas informacje od innych żeglarzy. Jak płynęliśmy pierwszy raz na Trobrandy, spotkaliśmy katamarana australijskiego po drodze i kapitan tej jednostki woła do nas przez radio: don't go there, don't go there, tak? Nie pójdź tam. Wielokrotnie się z tym spotykam ze strony białych żeglarzy. Biali żeglarze są troszeczkę bardziej wygodni i jakby dla mnie jest to wyzwanie, żeby popłynąć tym bardziej w tą stronę tam i zobaczyć, jak to tam wygląda. Dobijanie, spotykanie ludzi, którzy własnymi rękoma potrafią robić cuda. Te łódki, po których pływają tak wspaniałych żeglarzy, jakich ja tam spotykam na południowym Pacyfiku, to naprawdę chyba nie ma tutaj u nas w cywilizowanym świecie. Łódki, które są robione, katamarany, bez użycia żadnego gwoździa, klejone roślinnymi jakimiś klejami, wiązane lianami. Żagle, które są robione z worków foliowych, które ocean im wyrzuca i oni te worki foliowe tym klejem roślinnym jakoś sobie kleją i pływają po 300, 400, 500 kilometrów do najbliższego sklepu całymi rodzinami, no to jest po prostu coś niewiarygodnego.
No właśnie tak niczego nie szukam. To biorę życie takie, jak jest. Czyli jak jest okazja, jest możliwość, to trzeba z niej skorzystać. I nie myślę o tym, co będzie za 5 lat. Na przykład prawdopodobnie, dla mnie to prawdopodobnie oznacza zupełne wycofanie się z życia zawodowego. Jestem rzeczoznawcą majątkowym od chyba 8 lat, biegłym sądowym. I ten wyjazd to już prawdopodobnie będzie zakończenie tego etapu życia. Później będzie raczej ciężko wrócić. Natomiast nie patrzę w tym kierunku, bo uważam, że to, co mogę przeżyć i w tym czasie dzieciom dać i sobie i ten czas, jaki spędzić, to tak naprawdę spełnienie moich marzeń też. Ja od lat czytuję się w książkach od tak naprawdę od dzieciństwa. Przygodowych, podróżniczych, żeglarsko-podróżniczych. Więc dla mnie to jest życie, które po prostu znam z literatury, od kilku lat z autopsji. I po prostu się tym cieszę.
A spotykacie się z takimi opiniami? Po co ciągniecie dzieci? To przecież zagrożenie. One mają tutaj tak fajnie, tak ładnie, tak bezpiecznie. Szkoła, oliwa, osowa. A wy gdzieś tutaj do Australii. Są tacy wokół was? Czy nie otaczacie się takimi ludźmi, którzy takie opinie wypowiadają?
Raczej ludzie, którzy z nami przybywają, znają nas na tyle, że tych opinii już nie wypowiadają. Może kiedyś próbowali przez chwilę, ale już nie wypowiadają. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o zagrożenie, ja mam taką swoje przemyślenia i taką refleksję. Ja tak naprawdę codziennie usadzając dzieci w samochodzie, się zastanawiam, który fotelik jest bezpieczniejszy, która strona samochodu jest bezpieczniejsza, czy lepiej jak to dziecko siądzie z tyłu, a to z przodu i które, nie daj Boże, w razie jakiejś kolizji będzie bardziej poszkodowane. Więc naprawdę nie traktuję takiego rejsu, gdzie oczywiście jest mnóstwo zagrożeń, ale człowiek jest dużo bardziej skupiony na tych zagrożeniach, dużo bardziej jest ich świadomy i
raczej... Jest od nas zależnych i to jest przede wszystkim od nas zależne. Te wszystkie zagrożenia, które tam są, no bo co jest największym zagrożeniem dla dziecka na jachcie, na morzu? No to, że wypadnie za burtę.
Czyli nasza nieuwaga.
Czyli trzeba w jakiś sposób działać w tym kierunku. Czyli jeżeli płyniemy i warunki atmosferyczne są jakieś tam dziwniejsze, no dziecko jest na smyczy, jest przywiązywane, jest lifelina puszczona na jachcie i lata wzdłuż tej lifeliny.
Albo nie wychodzi w ogóle na pokład. To są po prostu takie typowo czyste zasady żeglarskie, które cały czas
założone permanentnie, także to jest takie to pierwsze zagrożenie. Drugie zagrożenie, przyczyna najczęstszych wypadków na morzu, czyli poparzenia dziwnym trafem, no to jeżeli gotujemy coś, grillujemy czy inne rzeczy, dzieci są trzymane z daleka. Zagrożeń generalnie jest mniej niż na lądzie. Tych zagrożeń i tych rzeczy, o które my musimy tam dbać, jest zdecydowanie mniej niż będąc tu na lądzie, jeżdżąc codziennie tylko do szkoły i nic innego nie robiąc.
Zresztą
na pewno jeżeli ktoś uprawia daną dyscyplinę sportu, w naszym przypadku żeglarstwo, od wczesnego dzieciństwa, to nawet jak później jedzie na motorze, czy nie wiadomo na czym, to wyobrażanie sobie tego zagrożenia, które powoduje lepszą koncentrację i lepszą ewentualną reakcję na te zagrożenia, no to jest jakby we krwi. To jest takie coś, z czym się żyje po prostu na bieżąco i tyle, tak?
W Australii znamy bardzo dużo rodzin, które w ogóle nie mają domów, tak jak my, tylko ich jedynym domem są jachty i mieszkają rodzinami z dziećmi na tych jachtach, wychowują dzieci, żeglują i to się zwykle odbywa tak, że płyną do jakiegoś portu, do jakiegoś miejsca. Na przykład jedna strona, czy to mąż, czy żona, znajdą pracę, popracują 3 miesiące, 4, zarobią wystarczającą ilość pieniążków, żeby popłynąć dalej, ruszają gdzieś dalej. Dzieci na przykład pół roku chodzą do jednej szkoły, pół roku do innej szkoły i bardziej o takim sposobie myślimy niż o takim typowym wyznaczeniu trasy, trzymaniu się terminów.
Aczkolwiek trasa jest wyznaczona, bo chcemy zrobić dookoła całą Azję i te elementy niewiadome to jest na przykład popłyniemy na Filipiny czy popłyniemy do Japonii. Natomiast to, że opłyniemy Papuę Nową Gwineję, Indonezję, Malezję, zawiniemy do Tajlandii, to na pewno tak. Natomiast główny punkt zainteresowania dla nas jest tam, gdzie jest dziko. Niestety Azja jest przeludniona. Wyspy, tam trudno jest znaleźć bezludną wyspę. Na południowym Pacyfiku, w Papui Nowej Gwinei, wyspach Salomona czy Vanuatu, tych bezludnych wysp jest co niemiara. Tam można sobie wyszukać perełkę dla siebie taką. Pieniądze to jest taka rzecz nabyta. No, 12 lat, kurde, ciężko pracowałem. Oczywiście ludzie pracują po 40 lat i jachtów nie mają. Ja miałem to szczęście, że jakiś talent się u mnie ujawnił do budowania struktur, szkolenia tych struktur i kierowania w kierunku sprzedaży. No i chyba dlatego właśnie uciekam do ciszy i spokoju. To jest główny powód. Praca, którą wykonywałem, faktycznie zbierała jak piorunochron wszystkie negatywne strony wszystkich ludzi, którzy u nas pracowali, ale na szczęście pieniądz mną nie zarządził. No, typowa chyba zaleta żeglarzy. Mając 35 lat zrobiłem sobie w dniu urodzin prezent na urodziny i odszedłem od życia zawodowego raz na zawsze. Na pewno byłem wypalony, na pewno byłem zmęczony i na pewno styl żeglugi, który my dzisiaj uprawiamy, my wolimy spokój. Uciekamy od świata takiego właśnie europejskiego, od wyścigu szczurów. Jeżeli spotykamy ludzi, którzy zaczynają rozmowy, ile jacht kosztuje, ile wydajecie, ile inne historie, no mamy to w nosie. No to nas bardziej interesuje, jak żeglujesz, co widzisz pod wodą, gdzie byłeś i jak sobie uprościć i ułatwić to całe życie. Także absolutnie świadomie uciekamy od tego wyścigu szczurów. Pieniądze są ważne, ale nie najważniejsze. My po cichu liczymy, że będziemy mogli zadzwonić od czasu do czasu do Radia Gdańsk i coś tam powiedzieć ciekawego.
Obiecujemy, że na pewno.
Online, jesteśmy na jachcie online, o internet mamy tam jako nic, nie ma nic tak ważnego jak właśnie dbanie o ten internet. Szykujemy, Monika ma dar pisania i wielokrotnie pisała jakieś tam różne historie. Radio Gdańsk u nas najwięcej płacimy. Cały internet jaki ściągamy to jest na Radio Gdańsk, bo Radio Gdańsk online cały czas u nas gra. Słuchamy pogodę, najbardziej się cieszymy oczywiście jak są zamiecie śnieżne, tutaj wszystko stoi, a my się gotujemy w tropiku, to nam daje dużej takiej siły.
Szczęśliwi Mariusz Delgas Tekla i Monika Bronicka.
Tak, dziękujemy.
Dziękujemy.
Szczęśliwi.
Dziękuję.
Bo widać, że jesteście szczęśliwi.
Tak. No szczególnie przed wyprawą, no to już w ogóle. W tym roku żeśmy pierwszy raz wrócili z wyprawy źli. To się nam nie, bo za szybko wróciliśmy.
Z żalem niestety musimy opuścić już cudowną przystanię rodzinną w Chwaszczynie. Czekamy na opowieści z wyprawy po Antypodach, po powrocie oczywiście i na relacje w trakcie podróży przez Skype. Do usłyszenia mówi Anna Rębas i realizator dźwięku Stefan Kotiuk. Dobranoc.